Drodzy bracia i siostry w naszym Panu Jezusie Chrystusie, witam serdecznie wszystkich zgromadzonych tutaj, szczególnie tych, których nie mogłem przywitać osobiście, podając rękę. Pokój Wam wszystkim. W dniu dzisiejszym muszę powiedzieć, że doceniłem bardzo jeden fakt, że ktoś za mnie wybierał temat. A ja stanąłem teraz przed dylematem, jaki temat wybrać, żeby dzisiaj wspólnie podzielić się nim z braterstwem. To był poważny problem do braterstwa. Naprawdę trudno się było zdecydować. Przymierzałem się, wydało mi się każdy ważny, każdy piękny. Pismo Święte jest tak bogate i taką kopalnią informacji i wiedzy, że naprawdę trudno wyczerpać tą studnię wody żywota. Ale trzeba było podjąć decyzję i proponuję, żebyśmy wspólnie rozważyli dzisiaj temat odnowienie i wzrost. No myślę, że tak jak tu jesteśmy wspólnie zgromadzeni, nie musimy tłumaczyć znaczenia słowa odnowienie. Wiemy, że jest to uczynienie czegoś takim, jakim było, gdy było nowe, gdy było w dobrej formie, na początku. Odnowienie to przywrócenie do stanu wyjściowego. I nas interesować będzie, drodzy braterstwo, odnowienie naszego poświęcenia się Bogu. I wszystkie aspekty, które mieszczą się w pojęciu poświęcenia. Natomiast jeżeli chodzi o wzrost, to różnie też jest zdefiniowane to słowo i możemy spotkać się z definicją, że wzrastać to znaczy pomnażać, zwiększać przez przyrastanie lub przez dodawanie. Ale to znaczy również dojrzewać, doskonalić się, rosnąć. I jedno słowo i drugie słowo będziemy tutaj rozpatrywać z punktu widzenia duchowej odnowy i duchowego wzrostu, wiedząc o tym, że wzrost i odnowa może następować w każdej dziedzinie życia, ale nas interesuje ta duchowa sfera, ta, która nas tutaj zgromadziła, ta, która jest dla nas najważniejsza, ta, która jest częścią naszego chrześcijańskiego życia. Wyjdziemy od takiego twierdzenia, że lud Boży, to nie będzie odkrywcze twierdzenie, ale bardzo ważne, to jest przypomnienie, ale wiemy, że przypomnienie jest matką pamięci. Lud Boży powinien stale duchowo się odnawiać i stale wzrastać. Stale wykazywać aktywność właśnie w tym kierunku. Co to znaczy? Gdybyśmy przypomnieli sobie nasze życie, to na pewno każdy z nas ma gdzieś w zanadrzu taką historyjkę, która mógłby opowiedzieć, że szedłem do pewnego celu, szedłem określoną drogą, ale chciałem pójść na skróty, krótszą drogą, chciałem dojść szybciej. I okazywało się, że jesteśmy daleko od celu, daleko od właściwej drogi, zdezorientowani, nie wiedząc, co począć dalej. Jedyny dobry pomysł, jaki wtedy się pojawiał, to wrócić z tymi śladami do tego miejsca, w którym byliśmy i iść tą drogą, która kiedyś była wybrana i wytyczona. Drodzy, tak samo dzieje się w naszym chrześcijańskim duchowym życiu. Bywa tak, że jako niedoskonali ludzie, jako ułomni, jako ci, którzy dziedziczymy ten bagaż złych doświadczeń całych pokoleń z kilku tysięcy lat, że w naszym chrześcijańskim już życiu, my, którzy podjęliśmy ten trud, ten wysiłek, aby realizować poświęcenie, aby czynić wolę Bożą, że my ni stąd, ni zowąd, można by powiedzieć, nie wiedzieć dlaczego, a właściwie werset, który rozważyliśmy dzisiaj przy okazji godziny świadectw, mówi nam dlaczego, że szatan pokazał się nam jako anioł światłości i mówi, ja cię poprowadzę na skróty, będzie łatwiej, będzie lepiej, szybciej dojdziesz. I okazuje się, że zeszliśmy z właściwej drogi, że popełniliśmy coś, czego się wstydzimy, że uświadamiamy sobie już po tym fakcie, że to był grzech, że to było przestępstwo, że wykroczyliśmy przeciwko prawu Bożemu. I co w takim momencie powinniśmy uczynić? Wrócić do stanu ducha, stanu serca, umysłu, tego, który był dobry, tego, od którego odeszliśmy. Wrócić do tego samego punktu i iść dalej wytyczoną drogą, czyli wzrastać. Bo takie jest nasze zadanie. Naszym zadaniem jest duchowy wzrost, rozwój. Ale nie możemy tego robić, jeżeli zejdziemy na bok, jeżeli pójdziemy niewłaściwą trasą, jeżeli będziemy stosować niewłaściwe metody, jeżeli odejdziemy od zasad pańskich, od Słowa Bożego, od tego, co jest w naszych sercach głęboko wyryte. Nie bylibyśmy zgodni z tym, co w naszych sercach już zostało zakodowane. Drodzy, wzrost oznacza ciągłe dążenie do tego, co jest wyżej, do ideału, do tego wzoru, który nam został wystawiony w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Apostoł w liście do Filipensów w 3 rozdziale, a 13 wersecie wzmiankę czyni, że jeszcze nie uchwycił tego, do czego zmierzał. I my, drodzy braterstwo, jesteśmy właśnie cały czas w drodze. Cały czas dążymy do celu, cały czas tam zmierzamy, osiągając kolejne etapy tej drogi, przemierzając kolejne etapy tej drogi. Posuwamy się stale, zdecydowanie naprzód, z wyjątkiem tych momentów, kiedy świadomie lub nieświadomie zejdziemy z właściwej drogi. I wtedy potrzebna jest odnowa. Wtedy musimy wrócić do punktu wyjścia. Wtedy musimy jeszcze raz ustawić kompas, jeszcze raz sprawdzić, czy dobry kierunek i iść tam, dokąd chcieliśmy dojść. Wzrost oznacza sięganie po rzeczy nowe. Żaden z nas nie może powiedzieć w tej chwili, że już uchwyciłem, już niewiele mi potrzeba, albo nic mi nie potrzeba, jestem już doskonały, osiągnąłem wszystko. Kto z nas powie te słowa? Pismo Święte mówi, że ten, kto powie te słowa, to sam siebie oszukuje, sam sobie mówi, że osiągnął stan, którego jeszcze nie posiada. I drodzy braterstwo, Pismo Święte w wielu miejscach wspomina o tym, że my, jako chrześcijanie, jako lud Boży, powinniśmy odnawiać się w naszym poświęceniu i że powinniśmy cały czas wzrastać. Przeczytajmy Psalm 119, a wersety od 13 do 15. Są to słowa znanej modlitwy Dawida, Psalm 19, a wersety od 13 do 15. Ale występki któż zrozumie? Od tajemnych występków oczyść mnie i od swawolnych zachowaj sługę Twego, aby nie panowały nade mną. Wtedy doskonałym będę, a będę oczyszczony od przestępstwa wielkiego. Niechże będą przyjemne słowa ust moich i rozmyślanie serca mego przed obliczem Twoim, Panie, skało moja i odkupicielu mój. Drodzy, ilu z nas i ile razy wypowiadało w swoim życiu te słowa? To jest tak piękna modlitwa, że nie jeden z nas przyswoił sobie te słowa i powtarzał je, kierując je do Boga, prosząc Boga o kilka rzeczy bardzo ważnych. O oczyszczenie od grzechu, tajemnych grzechów, a są to te grzechy, których my nie znamy, to są grzechy, które popełniliśmy, których nie zdajemy sobie sprawy, ale są to również grzechy, które my znamy, a których inni nie znają, oprócz jednej istoty, oprócz Boga, który czyta w naszych sercach i który wie, co uczyniliśmy. I jest tam również mowa o swawolnych grzechach, o świadomych grzechach, do których wracamy, do grzechach przeciwko prawu Bożemu, o grzechach, które zgodnie z nauką Pisma Świętego mogą doprowadzić do stanu, z którego nie będzie już możliwa odnowa i z którego nie będzie możliwe odejście. I w związku z tym bardziej, tak jak i tych pierwszych, tak i tych drugich powinniśmy unikać, ale o zmazanie, o omycie tych grzechów z nas, jednych i drugich, powinniśmy Boga prosić. Niech będą przyjemne słowa ust moich i rozmyślanie serca mego przed obliczem Twoim, Panie, skało moja i odkupicielu mój. Kiedy będą przyjemne nasze słowa Bogu? Wtedy, gdy będziemy czyści, gdy będziemy się starali, aby Bóg nas oczyścił, aby nam dopomógł w odnowieniu naszego stanu umysłu i serca. I wtedy będzie spełniona również i ta druga prośba zawarta w modlitwie. Pierwsza mówi o oczyszczeniu, a druga mówi o tym stanie oczyszczenia, tym stanie odnowy, z którego możemy do Boga kierować swoje słowa i możemy być przez Niego mile przyjęci. Ponieważ psalmista Dawid, ten wspaniały mąż Boży, miał w swoim życiu kilka takich odejść od właściwej drogi, kilka razy zapomniał o tym, jak powinien postępować człowiek prawy, człowiek wierzący w Boga i znający zasady pańskie, to wiemy, że on właśnie miał okazję, aby prosić Boga o to oczyszczenie, On przeżywał stan grzechu, stan występku. Czuł, jak bardzo trudne jest życie w tym stanie. I on to właśnie wielokrotnie modlił się do Boga z prośbą o uwolnienie go z tego stanu. Psalm 51 zawiera modlitwę Dawida, którą, jak mówi drugi werset, wygłosił, czy napisał, gdy do niego przyszedł Natan, prorok, po tym, jak był wszedł do Betsady. Czyli po popełnieniu ciężkiego grzechu, ciężkiego przestępstwa, po przyznaniu się do winy, po pokucie, jaką podjął, po wydaniu, jak pamiętamy, sam na siebie wydał wyrok. Godzien jest śmierci ten człowiek. Pamiętamy przypowieść, którą prorok Natan mu opowiedział i reakcję króla Dawida. I ten Dawid, ten wielki król w Izraelu, ten wspaniały mąż Boży, wiedząc, jak jest jego, wiedząc, co uczynił, wiedząc, jak daleko zgrzeszył, zwraca się do Boga i mówi w wersecie 4 tak: omyj mnie doskonale od nieprawości mojej, a od grzechu mego oczyść mnie. Albowiem ja znam nieprawość moją, a grzech mój przede mną jest zawsze. Zawsze widzę to, co uczyniłem. Zawsze jest to przeszkodą w moim życiu. Nie widzę nic innego, tylko to, że właśnie ja, będąc Twoim synem, Twoim dzieckiem, będąc, mając w Tobie wielkiego Boga, nie potrafiłem zapanować nad tą słabością moją. Popełniłem grzech. I cały czas go widzę i prosi Boga o oczyszczenie. Werset 10 mówi tak: daj mi słyszeć radość i wesele, a niech się rozradują kości moje, któreś pokruszył. Niech każdy z nas tak z ręką na sercu przypomni sobie ten moment, smutny moment w życiu, kiedy przydarzyło się popełnić jakiś grzech. Kiedy zrobiliśmy coś, z czego nie jesteśmy absolutnie dumni, co czujemy, że to było naprawdę niegodne nas i niegodne Boga, którego wychwalamy. Czy możemy się w takim stanie cieszyć życiem? Czy możemy się w tym momencie radować tym, co to życie niesie? To jest trudne, to jest niewykonalne. Psalmista mówi, że oczyść mnie z tych grzechów, które popełniłem, bo nie mogę się cieszyć życiem. Nie mogę myśleć o niczym innym, tylko właśnie o tym upadku, który popełniłem. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we wnętrznościach moich. To jest prośba o odnowę. To jest prośba o powrót do stanu, w którym był wcześniej. Kiedy był czysty, kiedy Bogu się podobał, kiedy czynił to, co Bogu się podobało, kiedy czynił wolę Bożą w pełni, na ile to było możliwe dla Niego. Przywróć mi radość zbawienia Twego, a duchem dobrowolnym podeprzyj mnie. Drodzy braterstwo, oczywiście są to wersety, które można by wielu słowami komentować, ale to jest w krótkich słowach powiedziane to, co każdy z nas przeżywa. Nie możemy się niczym cieszyć i niczym radować, jeżeli grzech jest w nas i jeżeli widzimy, że jeszcze nie uporaliśmy się z tym problemem, że jeszcze trzeba naprawdę dużo pracy i wysiłku uczynić, żeby przeprosić Boga za ten grzech, żeby usunąć chęć czy pragnienie popełniania tego grzechu jeszcze raz, żeby naprawdę stać się czystym. Przywróć mi radość zbawienia. Wspaniała prośba psalmisty w momencie, kiedy on jeszcze wie, iż ten cień popełnionego grzechu jest na nim. Pismo Święte, zarówno Nowy Testament, jak i Stary, nazywają ten proces odnowienia i proces wzrostu różnie. Czasem Pismo Święte mówi, między innymi list do Rzymian, 6 rozdział, wersety 3 i 4, mówiąc w ten sposób, że jest to chodzenie w nowości żywota. Więc z tego wynika, że my, te osoby, które w dniu jutrzejszym dokonają przed nami symbolu, będą uczestniczyły w symbolu chrztu i pokażą nam to, co się wydarzyło w ich sercu, dokonały wcześniej już pewnego odnowienia w swoim życiu i to był pierwszy raz. To było odejście z tej drogi, na której byli, i wejście na drogę, którą chcą iść. Kiedy ja teraz cytuję te słowa i kiedy mówię o odnowieniu do nas wszystkich, to mówię, że jest to zjawisko, które będzie się w życiu każdego z nas pojawiać raz na jakiś czas, w momencie, kiedy odejdziemy od Boga, choćby na krok, choćby na trochę, kiedy przekroczymy prawo Boże i kiedy trzeba będzie prosić Boga żeby nas przywrócił do stanu, w którym byliśmy jeszcze, no nie powiem doskonali, ale w którym byliśmy na dobrym etapie prowadzącym nas do celu. Bo wiemy, że osiąganie naszego celu to nie jest jednorazowa chwila. To niektórzy mówią, że ponownie się narodził, wysłuchał jednego kazania i już się narodził z ducha, już jest ponownie narodzony. Nie, my wiemy wszyscy, że jest to długi, żmudny proces, na który składają się różnego rodzaju doświadczenia, które wypracowują w nas to, co mamy osiągnąć, czyli podobieństwo w rozwoju, podobieństwo do Chrystusa, do Boga. Więc jeżeli Pismo Święte mówi o nowości żywota, o tego rodzaju odnowieniu, to wiemy, że nie dotyczy to tylko chrztu w wodzie, bo też chrzest w wodzie i to umycie w wodzie to nie jest to oczyszczenie, o które prosimy. Ten chrzest nastąpił w sercu. Co ten chrzest oznacza dla każdego z nas, dla tych, którzy się poświęcili Bogu? Ten chrzest mówi, że w naszych sercach podjęliśmy decyzję, że będziemy służyć Bogu z całej mocy, siły, dając całą swoją energię. Kiedyś psalmista w proroczy sposób napisał: oto idę, w księgach napisano o mnie, abym czynił wolę Twoją, Boże mój. A po iluś latach nasz Pan Jezus Chrystus wypowiada te same słowa. To o Nim było, ale to było również o każdym z nas, że podejmiemy się czynienia woli Bożej. Oto idę, w księgach napisano o mnie, abym czynił wolę Twoją, Boże. Poświęcając się Bogu na służbę, każdy z nas mówi: Boże, od tej chwili pragnę czynić Twoją wolę. I kiedy zdarzy nam się, że zapomnimy tego, iż należy dobrze rozpoznać, co jest wolą Bożą, kiedy zdarzy nam się, że zapomnimy o tym, iż wola Boża jest ważniejsza niż nasza wola, to co popełnimy? Pewne wykroczenie w stosunku do naszego ślubu poświęcenia. I musimy wrócić z tego stanu grzechu do stanu, w którym byliśmy. Każdy z nas mówi, że te najwspanialsze przeżycie, to jest najwspanialsze przeżycie naszego życia, w naszym życiu, kiedy mówimy, chcemy czynić wolę Bożą. To są pierwsze chwile, to są pierwsze dni, pierwsze miesiące, pierwsze godziny, kiedy my naprawdę jesteśmy tak duchowo uwznośleni, podniesieni, że każdy z nas zapamiętał sobie ten dzień, kiedy symbolicznie pokazał to, co wydarzyło się w jego sercu. To głęboko zapadło w naszych umysłach i sercach. Emocjonalnie każdy z nas był w to tak zaangażowany, że trudno to zapomnieć. Gdyby nam się udawało, odnawiając nasze poświęcenie, do tego stanu powracać i mając jeszcze ten bagaż doświadczeń, który już mamy za sobą, to właściwie powinniśmy coraz szybciej i coraz sprawniej przybliżać się do ideału. Ale czasem emocje opadają, uczucia gasną, to się zdarza, ale jaka jest nasza rola w tym? My mamy dolewać tej oliwy, żeby ogień nie przygasł. Mamy podkręcać, dbać o tą lampę, żeby się świeciła i świecić innym. Jeden z braci, Jan Edgar, powiedział: codziennie odnawiajcie przymierze poświęcenia i codziennie starajcie się je wykonywać. To przymierze to jest bardzo trafnie, bardzo krótko zostało sformułowane w liście do Rzymian, rozdział 12, wersety 1 i 2, gdzie wprost jest powiedziane, iż mamy stawiać ciała naszą ofiarą żywą, przyjemną Bogu i to ma być nasza rozumna służba dla Boga. I tego się podjęliśmy. I dopóki to czynimy, jesteśmy wykonawcami tego naszego przymierza z Bogiem i czynimy to, jest dobrze. W momencie, kiedy zapominamy o tym, czego się podjęliśmy, do czego się zobowiązaliśmy, mało tego, nie tylko zaniechujemy czynienia rzeczy dobrych, ale czynimy rzeczy złe, to jest to sygnał, że trzeba się zwrócić w stronę odnowy. Odnowić swoje postępowanie. Myślę, że w życiu każdego z nas, każdego człowieka, są takie momenty, w których podejmujemy pewne postanowienia. Jest to albo koniec, albo początek roku, jest to data rocznicy, właśnie rocznica naszego poświęcenia się Bogu, czy też chrztu właśnie tego okazania przez zanurzenie w wodzie. I wtedy podejmujemy decyzję, że będę się starał, żeby tak jak wtedy chciałem, bardzo chciałem, tak jak było to moim marzeniem, to było we mnie, to było pragnienie mojego serca, tak chciałbym w dalszym ciągu to realizować. Czyli myślę, że każda okazja jest dobra. Nawet nasze tutaj wspólne dzisiaj zgromadzenie. Tak liczne, te wspólne nasze twarze, uśmiechnięte, zadowolone, te słowa prawdy, jakie padały z tego miejsca, ten nastrój, jaki tutaj panuje, niewątpliwie to jest okazja, żeby to wykorzystać jako siłę napędową do odnowy i dalszego wzrostu. Możemy każdego dnia powiedzieć, że od dzisiaj staram się być lepszym. Staram się pamiętać o zasadach, które przyjąłem, których wykonywanie obiecałem Bogu. Nie odkładajmy tego do obywatelstwa. Nie odkładajmy tego do jutra, do poniedziałku, do poświętach. To taki zwyczaj jako ludzie mamy. To jest tak łatwiej powiedzieć, jutro, od jutra zacznę, a nie od dzisiaj. A właśnie, że jeżeli wiem, że to jest potrzebne, to w tej chwili, od tego momentu zaczynam pracę nad moim wzrostem, a jeżeli jest źle w tym momencie, to próbuję odnowić to, co było dobre, wrócić do tego stanu i w dalszym ciągu prowadzić mój wzrost, mój rozwój, moje przydawanie tych zalet, wspaniałych zalet charakteru. Poczytajmy list do Efezów, 4 rozdział, a wersety 22 do 24. List do Efezów, 4, 22 do 24. To jest, żebyście złożyli według pierwszego obcowania starego człowieka, który się psuje przez porządliwości oszukiwające, i odnowili się duchem umysłu waszego, i oblekli się w onego nowego człowieka, który według Boga stworzony jest w sprawiedliwości i w świętobliwości prawdy. Drodzy, jest tu mowa w tych wersetach o odnowieniu i o wzroście. O odnowieniu, czyli odrzuceniu rzeczy złych, i o wzroście, czyli przeobleczeniu nowego człowieka. O tym podjęciu kolejnej decyzji, po raz kolejny, że będę się trzymał tych zasad, bo to są zasady Boże. I odkąd podjąłem się czynienia woli Bożej, to są moje zasady również. I będę się starał ich przestrzegać. W tej chwili, w tym dniu podejmuję po raz kolejny decyzję, że będę to czynił. I to nam doda siły w naszym chrześcijańskim boju, w naszym boju wiary. Można powiedzieć w takim razie, czego ten wzrost ma dotyczyć? Jakich elementów naszej osobowości? I myślę, że Pismo Święte wprost nam mówi, ustawiając pewną hierarchię ważności, wymieniając pewne rzeczy, ustawiając je na pewnym miejscu, Pismo Święte podpowiada nam, co powinniśmy robić. I myślę, że te wykłady w sympozjum, których wysłuchaliśmy, one nam przypomniały bardzo ważną sprawę, że nasz wzrost ma na początku dotyczyć wzrostu w wierze. Czyli wzrost w wierze to jest przymnażanie wiary. W Ewangelii Łukasza, 17 rozdział, a werset 5, mamy wspaniałą prośbę, jaką uczniowie skierowali do naszego Pana. Panie, przymnóż nam wiary. Krótkie słowa. Dlaczego tak zależało uczniom na przymnożeniu wiary? A dlaczego apostoł Paweł w 11 rozdziale listu do Żydów mówi, co osiągnęli mężowie Boże dzięki wierze? Wiara jest podstawą wszystkich rzeczy, których się spodziewamy. Bez wiary nie można się przybliżyć do Boga. Im silniejsza, im bardziej żywa będzie nasza wiara, im bardziej będziemy ją pielęgnować, im częściej będziemy wypowiadać słowa Panie, przymnóż nam wiary, tym będziemy silniejsi w naszym boju wiary. Pamiętamy, że nasza wiara to jest ten element naszej osobowości, który łączy w sobie zarówno ten element intelektualny, bo dotyczy to wiedzy, znajomości, umysłu, bo to, jak pamiętamy definicję wiary, jest to umysłowe ocenienie, ale to również dotyczy sfery uczuć, tak zwa ufności, ładne słowo polskie, spolegliwości na Bogu, a to jest sfera naszego serca, naszych uczuć, emocji. I dotyczy to również sfery naszej woli. Ważne jest poznanie, ważne jest zaangażowanie nasze emocjonalne, uczuciowe, ale jeżeli nie podejmiemy decyzji, jeżeli nie powiemy, że będzie tak od dzisiaj, to ten początek jest o tyle ważny, że jest początkiem drogi. ale nigdy nie będzie celu. Nie dojdziemy do celu, jeżeli tylko przygotujemy trasę, ustawimy sobie mapę i powiemy, tam chcemy dojść i tędy trzeba iść. I stajemy w miejscu, nie ruszamy. Jeżeli tego nie zrobimy, to zostaniemy w tym miejscu, w którym mapę żeśmy sobie położyli. I będziemy podróżować palcem po mapie. A przecież to jest iluzja. My nie chcemy iluzji. Chcemy zmierzać do celu, określonego celu. Tym celem jest rozwój w podobieństwie do Chrystusa. Czyli dotyczy to niewątpliwie sfery wiary. Pismo Święte mówi nam, że nasza żywa wiara będzie prowadziła do uczynków. Uczynki są potwierdzeniem tego, że wiara w nas jest żywa. Są potwierdzeniem tego, że wiara ma żywotny wpływ na to, co czynimy, co robimy. I niewątpliwie jednym z aspektów życia chrześcijańskiego, na który ma wpływ nasza wiara, to jest to, iż kiedy tak studiujemy Słowo Boże, kiedy staramy się poznać wolę Bożą, to czytamy, że jednym z elementów, jednym z oczekiwań, jakie Bóg ma w stosunku do nas, jest miłość. Czyli wzrost wiary, przymnażanie wiary będzie prowadzić do pomnażania naszej miłości. A Pismo Święte, jeżeli chodzi o tę część naszej osobowości, to podkreśla wielokrotnie. Czytamy w liście do Efezów 4:14-16, szczerymi będąc w miłości rośnijmy. 1 Tesaloniczan 3:12, Pan niech pomnoży i obfitującymi uczyni w miłości. Obfitującymi w miłości, niech nas Pan uczyni. Drodzy, jest jeden wspaniały fragment Pisma Świętego. Niejednokrotnie mówi się o nim, że jest to hymn o miłości. To są słowa, które apostoł Paweł zapisał w 13 rozdziale swojego listu pierwszego do Koryntian. Chciałbym tylko przeczytać 12 rozdział, a werset 31, który wprowadza ten wspaniały hymn o miłości. 12 rozdział, a werset 31 mówi tak. Starajcie się usilnie o lepsze dary, a ja wam jeszcze zacniejszą drogę ukażę. I wymienia wszystkie formy okazania miłości. Wszystkie formy przejawiania się miłości w naszym życiu. Drodzy, nie będziemy omawiać tego tematu. To jest rozdział na długi wykład. Na wspaniały wykład, ponieważ o wspaniałych treściach. Budujący niewątpliwie. Nie możemy sobie na to pozwolić. Natomiast przypominam, że wśród wielu ważnych rzeczy, które apostoł wymienia, na pierwszym miejscu postawiona jest miłość. I nie będzie dziwną rzeczą dla każdego chrześcijanina, jeżeli wzrost jego wiary, wzrost poznania woli Bożej będzie prowadzić właśnie do wzrostu w miłości. A miłość to okazywanie sobie dobrej woli. Czy potrzebujemy miłości, drodzy braterstwo? Czy przyjemnie jest każdemu z nas, jeżeli podejdzie do nas brat czy siostra, i nie musi nam mówić, bracie, ja Cię miłuję, tylko uściśnie szczerze dłoń i uśmiechnie się szczerze do nas. Nie musi mówić, bracie, ja Cię miłuję. Jeżeli powie, będzie jeszcze przyjemniej. Ale jeżeli to uczyni, ten wspaniały uścisk dłoni i uśmiech, szczery uśmiech na twarzy, to jest nam przyjemnie. Czy potrzebujemy miłości? Czy nie jest tak, że Bóg nas właśnie stworzył w ten sposób, na wzór i podobieństwo swoje, że wyposażył nas we wspaniałe uczucie, jakim jest miłość, ale uczucie, które trzeba w nas rozwijać, podsycać, które też może zgasnąć. Drodzy, myślę, że jesteśmy zgodni co do tego, że każdy z nas potrzebuje rozwoju naszej obowiązkowej miłości, tej tylko, która mówi, dam dobro i oczekuję dobra, ale również i miłości bezinteresownej, której pobudki są głębiej położone, motywacja jest inna. Miłuję, ponieważ miłuję dobre zasady. Miłuję, ponieważ jest to coś, co stawiam na pierwszym miejscu. Miłuję Boga, ponieważ jest najwspanialszą istotą we wszechświecie. Najlepszą. Nie dlatego, że otrzymałem coś, ale dlatego, że moje usta otwierają się z podziwu, kiedy patrzę na firmament niebieski, na gwiazdy, które na tym niebie świecą. Drodzy, myślę, że powiem również coś, z czym się wszyscy zgodzimy, że miłość jest oczywiście ważna na każdy dzień, zawsze. Ale w chwilach, kiedy pojawiają się pewne nieporozumienia, kiedy pojawiają się pewne utarczki, słowne, miejmy nadzieję, nie inne, no to drodzy, miłość jest tym elementem, który nie pozwoli, jeżeli będzie w nas naprawdę, jeżeli będzie w nas żywa i gorejąca, nie pozwoli, żebyśmy się posunęli o ten jeden krok za daleko i powiedzieli jedno złe słowo, bratu czy siostrze, czy też uczynili coś złego, bratu czy siostrze. Miłość wzajemna nie pozwoli na to. Czyli w chwilach, kiedy są pewne, czy w zborze, czy w rodzinie, przeżycia przykre, smutne, tam właśnie najbardziej potrzebna jest miłość. Bywa tak, że w tych momentach, kiedy przeżywamy takie rozterki wewnętrzne i kiedy jest pewnego rodzaju rozbieżność poglądów i myśli, to zaczynamy się i my izolować. Nie można popełnić większego błędu, jak właśnie w tym momencie się izolować. Nie będę z nim rozmawiał, nie będę go słuchał. Nie chcę z nim usiąść, nie chcę się z nim przywitać. Nie ma gorszej rzeczy, którą moglibyśmy wybrać jako reakcję na tą sytuację, jak właśnie izolacja. My w tym momencie powinniśmy lgnąć do siebie nawzajem i mówić, no to jest jedyne wyjście, musimy rozmawiać, musimy jak najwięcej rozmawiać ze sobą, żeby wyjaśnić sprawę, żebyśmy sobie pomogli nawzajem i żeby wyjść z tej opresji. A zdarza się różnie, że się odwrócimy, to jest izolacja. Założymy ręce, tak, nogę na nogę, zatknięta pozycja, jak niektórzy mówią, i nie chcę rozmawiać. Nie jest to to, o czym Pismo Święte mówi, że jest to dobra postawa. Kierując się miłością, będziemy otwarci na to, co drugi brat, co brat, co siostra mówi do nas. Będziemy się starali zrozumieć i ustosunkować do tego. Jeżeli się zamkniemy, pozostanie stan niepewności, stan nieufności, stan, no chyba najbardziej nieprzyjemny, jaki można sobie wyobrazić. Pismo Święte jest przez nas na każdym kroku wykorzystywane jako ten nasz przewodnik, jako ta księga, która nas prowadzi. I w tym roku, i w minionym roku Godło mówiło o miłości do Boga i miłości do bliźniego. I my ten temat teoretycznie mamy tak opracowany i opanowany, że nie wiem, czy można byłoby coś dodać. Teoretycznie mamy opanowany. Jeżeli wyraziłbym pragnienie moje, jakie mam, to znaczy chciałbym również i praktycznie mieć opanowany. I myślę, że to jest pragnienie nas wszystkich tutaj. Życzę, żeby tak się udało uczynić. A teraz przejdźmy do jeszcze kolejnych spraw. Jeżeli wiara, głęboka wiara prowadzi nas do miłości, to trzeba powiedzieć, że miłość prowadzi nas do wzrostu w służbie. Jeżeli każda miłość, każda forma prowadzi do wzrostu w służbie, to przyjrzyjmy się zakochanym, parze zakochanych, jak jedna i druga strona jest gotowa podać, przynieść, postawić, ustąpić miejsca. Drodzy, przecież to jest wspaniała rzecz, wspaniałe uczucie. To jest coś wspaniałego. Jeżeli jest ta miłość w nas, to my jesteśmy gotowi do każdej służby, do usługi, do najwspanialszych rzeczy, najwspanialszych czynów, słów, gestów. Jak zamiera, to poczekamy, może przyniesie, może sam podniesie. Drodzy, tak samo jest w naszym chrześcijańskim życiu, że jeżeli będziemy gorliwi w swojej miłości, to będziemy się starali za wszelką cenę czynić to, czego Bóg od nas oczekuje. Będziemy służyć Bogu. Pismo Święte mówi nam o tym, że mamy śpiewać pieśń Mojżesza, pieśń Baranka. Cóż to takiego? Pismo Święte mówi nam, że pieśń Mojżesza to jest to przesłanie Starego Testamentu, to, o którym była tu wzmianka w sympozjum. To jest informacja o restytucji, o tym, co się ma dziać, o tym ziemskim zbawieniu w Królestwie tutaj. Mamy głosić, mamy śpiewać tą pieśń. Pieśń Baranka, nowina o zbawieniu dla wybranych. Jeszcze w jakim stopniu aktualna. Drodzy, to my mamy śpiewać te pieśni, to my mamy usługiwać innym. Pismo Święte mówi, że Bóg nas uczynił ambasadorami. A czy ambasador się wstydzi swojego państwa, które reprezentuje w innym, czy z podniesionym czołem, w stroju ludowym nawet, czy w stroju obowiązującym w jego państwie, chodzi z podniesioną głową i mówi, reprezentuję mój naród, moje państwo, jestem tu wysłany, jestem z misją. I my również musimy w ten sposób nie chylić głowę, chować piasek, tylko podnosić dumnie głowę i mówić, jesteśmy ambasadorami Królestwa Bożego, Boga, najwspanialszego władcy we wszechświecie. Ktoś mógłby powiedzieć, że wszystko to, co mówisz, bracie, jest prawdą. Tylko jak to jak robić, jak czynić, jak postępować, żeby udawało nam się to w życiu wprowadzić w czyn. Jak osiągnąć nasze duchowe odnowienie niejednokrotnie i jak osiągnąć duchowy wzrost. I wiem, że najłatwiej jest radzić. Jesteśmy skłonni do tego, żeby udzielać rad innym drugim. Pismo Święte też nam udziela wspaniałych rad i to rad pochodzących od Boga. Pismo Święte mówi nam i nasze doświadczenie życiowe również to potwierdza, że wszędzie, gdziekolwiek, cokolwiek byśmy chcieli osiągnąć, to musimy przede wszystkim nieustannie i szczerze pragnąć tego. Nieustannie i szczerze tego pragnąć. Jeżeli jest nas ten stan, jeżeli pragniemy nieustannie i szczerze, będziemy się również modlić do Boga o pomoc w realizacji tego naszego zamiaru. Bo wiemy, że sami bylibyśmy skazani na niepowodzenie. W Trynach Jeremiaszowych, 5 rozdział, werset 21 czytamy: Nawróć nas do siebie, o Panie, a nawróceni będziemy. Odnów dni nasze, jako z dawna były. Jeżeli chcemy być odnowieni, jeżeli chcemy wzrastać, musimy prosić Boga o to, by nam pomógł w tych naszych wysiłkach. Bez tej pomocy, drodzy, jesteśmy skazani naprawdę na niepowodzenie. Ten nasz przeciwnik, nasze ciało, świat, szatan są naprawdę silni i mocni. Ale ten, który jest za nami, mocniejszy jest niż wszyscy nasi przeciwnicy. Tylko musimy mieć za nami Pana, to znaczy będziemy czynić Jego wolę, będziemy Mu oddani i Bóg będzie nam pomagał, będzie szedł z nami i przeciwnik się ulęknie. A jeżeli zapomnimy, w czyim imieniu idziemy i powiemy, że we własnym, to przeciwnik popatrzy na tą kruszynę niedoskonałą i powie, z kim tu walczyć? Jednym ruchem strącam Cię z tego zadowolenia, wpadasz w taki stan, ze stanu euforii w stan beznadziei i zwracamy się do Boga z prośbą. Jednak mimo wszystko z prośbą w modlitwie, Boże, dopomóż mi, abym osiągnął ten zamiar, jeżeli jest to dobry zamiar i jeżeli rzeczywiście jest to Twoją wolą. No i musimy podjąć zawsze niezłomne postanowienie, że będziemy tak czynić. I tak jak mówiłem, nie postanowienie, że będę to jutro robił, nie od poniedziałku, ale od dzisiaj, od tej chwili, od tego momentu. I jeżeli będziemy tak czynić, jeżeli będziemy się starali poznawać wolę Bożą, prawdę, głosić tą prawdę, to będziemy wzrastać. Będzie w nas realizowane to, o czym mówi drugi list Piotra, 1 rozdział 5-8. Wspaniałe wersety, które mówią o przydawaniu poszczególnych wspaniałych cech naszego charakteru, naszej osobowości, rozwoju, wzrostu. W ten sposób będziemy wzrastać. Chciałbym już na zakończenie powiedzieć jeszcze takie słowa. Nie wiemy, drodzy, co przyniosą najbliższe lata, najbliższe dni, najbliższe godziny. Nie wiemy, co przyniesie jutrzejszy dzień, ale wiemy wszyscy, że ciąży na nas odpowiedzialność, aby każdy dzień, każda godzina tego dnia była spędzona w użytecznej służbie dla Boga. Jeżeli mamy tę świadomość, to przemawia do nas również Ewangelia Mateusza, 25 rozdział 14-30, przypowieść o talencie, o talentach. Drodzy, przecież ten, kto miał jeden talent i zakopał, on nie popełnił grzechu. Znaczy nie było to wykroczenie, nie było to zło. Jedynym grzechem jego było to, że zaniedbał, zaniechał czynienia dobrze. Pamiętajmy o tym, ponieważ od tego zależy również i ocena, nasza ocena w oczach Boga. Jeżeli będziemy wykorzystywać każdy przywilej, każdą sposobność, każdą okazję, to będzie ich coraz więcej i będziemy mogli służyć Bogu. Jeżeli zaniechamy wykorzystywania okazji, możliwości, przywilejów, będą nam odebrane. Nie bądźmy w takim razie podobni temu, kto otrzymał talent, ale go zakopał w ziemi. Z tego miejsca jeszcze raz wszystkim, drodzy bracia i siostry, Wam tu zgromadzonym, sobie również życzę, aby udało nam się pod boską opatrznością prowadzić nasze odnawianie i nasz duchowy wzrost w naszym poświęceniu. Dziękuję bardzo.